Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, jak w każdy piątek o tej porze. Bardzo gorąco zapraszamy Państwa na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego, która przygotowuje nas na spotkanie ze Słowem Bożym, które usłyszymy w najbliższą niedzielę w naszych wspólnotach parafialnych. Drogami Bożego Słowa w dzisiejszym programie prowadzić nas będzie ksiądz dr Michał Zybała, biblista, koordynator do spraw nowej ewangelizacji w archidiecezji lubelskiej. Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie deszcz. Błogosławieństw Tych, Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź i niech spadnie deszcz, błogosławieństw Tych. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas,
działaj z mocą w nas,
Duchu Święty przyjdź. Przemień smutku czas,
przemień smutku czas
i niech spadnie deszcz, błogosławieństw
Tych.
Ojcze,
obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź.
Najbliższa niedziela, pierwszy dzień miesiąca sierpnia, to 18 niedziela zwykła. Nie sięgnijmy po Boże Słowo. Czytanie z Księgi Wyjścia. Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę wam chleb z nieba jak deszcz. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja Pan jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.
Pierwszą lekturę dzisiejszej niedzieli czytamy fragment z 16 rozdziału Księgi Wyjścia, fragment tej wielkiej historii wyjścia narodu wybranego z Egiptu do ziemi obiecanej. Każdą historię biblijną tak naprawdę, a szczególnie tą, powinniśmy czytać dwutorowo. Po pierwsze jako tę historię biblijną, historię narodu wybranego, ale nie czytamy czy nie rozważamy tego tekstu po to, żeby się czegoś więcej dowiedzieć o tej historii, ale żeby zobaczyć w tym tekście czy w tej historii swoją historię, historię mojego życia, zobaczyć, co Pan Bóg chce mi powiedzieć na moją historię przez historię narodu wybranego. I żeby to zobaczyć, musimy oczywiście ten tekst biblijny trochę wyjaśnić. Więc najpierw, kim są Izraelici, których zastajemy w dzisiejszym czytaniu, w tym dzisiejszym słowie? Ten lud szemrzący na pustyni to lud, który widział mnóstwo cudów działania Pana Boga. Myślę, że niewielu z nas widziało więcej takich znaków namacalnych, cudownych. Ci Żydzi, którzy właśnie szemrzą, których zastajemy dzisiaj szemrzących, to ludzie, którzy widzieli 10 plag egipskich, którzy doświadczyli przejścia przez Morze Czerwone, widzieli i doświadczali, jak Bóg przez te cudowne wydarzenia wyzwalał ich z ręki Faraona, który gnębił ich ponad 400 lat. Bezpośrednim kontekstem dzisiejszego czytania jest taki epizod mało znany, uzdrowienie wód w Mara, kiedy dochodzą spragnieni już, brakowało im wody, dochodzą do, można powiedzieć, takiej kałuży z wodą. Okazuje się, że te wody są niezdatne do picia, są gorzkie. Mojżesz wrzuca kawałek drewna na polecenie Boga i to drewno wysysa tą gorycz i te wody są uzdrowione. I te wszystkie doświadczenia są już za nimi. I to wcale nie zmienia ich sytuacji. Oni cały czas szemrzą. Cały czas jakby narzekają. Mimo, że widzieli tyle cudów działania Pana Boga, nadal szemrają. Co to jest szemranie? W takim dosłownym sensie, w pierwszym skojarzeniu, to jest po prostu narzekanie. Ale w kontekście całego opowiadania o wyjściu trzeba powiedzieć, że szemranie to grzech polegający na tym, że mimo właśnie tych wielu cudów działania Pana Boga, ty dzisiaj nie widzisz Jego działania. Widziałeś je być może w przyszłości. Może nawet zniosłeś swoje ręce, aby Bogu oddać chwałę, uwielbić Go, widząc te cuda. Ale dzisiaj tego nie widzisz i oskarżasz Boga o to, że jest autorem twojego położenia, twoich niepowodzeń. Narzekasz, mówiąc, że lepiej było nie słuchać Boga i nie znajdować się teraz w tym miejscu, na tej pustyni. Że lepiej było żyć po swojemu, ponieważ kroczenie za Bogiem nic ci nie daje. To jest szemranie. Szemranie, można powiedzieć, to jest pewien rodzaj ślepoty i jednocześnie amnezji duchowej, w której człowiek przytłoczony aktualnymi problemami nie pamięta o wielkich dziełach, jakich Pan Bóg dokonał w jego historii, a co za tym idzie, nie wierzy również w to, że mogą się one ponownie powtórzyć. Szemranie wynika również z faktu, że człowiek uwierzył w kłamstwo złego ducha, który podpowiada mu, że w Egipcie, czyli w grzechu, bo Egipt dla nas jest figurą grzechu, figurą naszej sytuacji niewoli, którą powoduje grzech. I to szemranie polega na tym, że uwierzyliśmy w tego katechezę demona, który mówi mi, w Egipcie było ci lepiej. W Egipcie byłoby ci lepiej niż teraz jest ci na tej pustyni, czyli w tej drodze za Panem. Bo co to jest ta pustynia? To jest droga kroczenia za Panem Bogiem, który prowadził ich w słupie obłoku i w słupie ognia. I to jest prawdziwy powód tego szemrania. Oni uwierzyli w pewne kłamstwo złego ducha, że w Egipcie jedli mięso, przeczytamy w innym miejscu Biblii. Mięso to był pokarm ludzi bogatych. To jest nieprawda, że oni mieli tam wszystkiego w bród. Ale demon wkłada gdzieś tam w twoje serce, w podświadomość, właśnie taką katechezę. Trzymając się wiernie tekstu biblijnego, możemy zobaczyć w Księdze Wyjścia w rozdziale 12, dokładnie w wersetach 38 i 39, że Żydzi z Egiptu zabrali ze sobą trzody, bydło, a także ciasto na chleb. Moment, w którym zostajemy dzisiaj Izraelitów, to jest około półtora miesiąca od wyjścia z Egiptu. Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby po tak krótkim czasie te całe zapasy, te trzody skończyły się. Oprócz tego z dalszej narracji z rozdziału 19 i także 34 wynika, że po tych wydarzeniach mieli przy sobie nadal bydło. Czyli obecne szemranie nie jest wynikiem realnego głodu. To nie jest tak, że oni nie mieli co jeść. Prawdopodobnie mieli przy sobie jakieś zapasy. Szemranie tak naprawdę jest wynikiem lęku o przyszłość. Jest wynikiem utraty wiary w to, że Pan Bóg się zatroszczy tak samo, jak się zatroszczył o moje wyzwolenie z tego Egiptu. To jest prawdziwy powód szemrania, nie sam fizyczny głód. Być może czegoś im tam brakowało. Pustynia jest miejscem trudnym, wręcz niemożliwym do życia. Ale widzimy w dalszych tekstach biblijnych, które następują po tym wydarzeniu, że to bydło cały czas jest przy nich. Chociaż szemranie jest skierowane przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, to w istocie jest to bunt przeciw Panu Bogu. W wersecie 8, który akurat pomija to dzisiejsze czytanie, jest taki tekst. Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości. Posłyszał Pan szemranie wasze przeciw Niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu. Tak interpretują to wydarzenie Mojżesz i Aaron. Jest to szemranie, jest to grzech przeciw Bogu. I Niesamowita dobra nowina zawarta w tym słowie jest taka, że Bóg na to szemranie nie reaguje gniewem. Nie reaguje gniewem, ale reaguje obietnicą. Chce dać Izraelowi nie tylko chleb, ale też mięso. W kontekście czytań obecnej niedzieli trzeba się skupić tak naprawdę na mannie, akurat nie na mięsie, tylko na mannie, ponieważ w Ewangelii będziemy czytali, za chwilę dojdziemy do tego słowa, fragment mowy eucharystycznej Jezusa. I dlatego pojawia się w dzisiejszej liturgii akurat czytanie o tej mannie jako pokarmie, który zapowiada ten pokarm duchowy, jakim jest Eucharystia dla nas. Dlatego trzeba jeszcze słów parę powiedzieć właśnie o tej mannie, która jest, można powiedzieć, w centrum tego czytania. Manhu, tak brzmi to pytanie, które wyrzekli Izraelici, kiedy pojawiła się manna. Manhu dosłownie oznacza, co to jest. Ale to pytanie można również przetłumaczyć w inny sposób. Czy to jest manna? Ponieważ później ten rzeczownik man w dalszych tekstach biblijnych będzie po prostu odnosił się do manny. W ten sposób będzie określana manna, chociaż do dzisiaj nie do końca wiemy, co to tak naprawdę było. Tekst biblijny określa mannę jako coś drobnego, ziarnistego, niby szrony na ziemi. Zdaniem niektórych egzegetów opis natury manny wskazuje bardziej nie tyle na jej jakąś bycie drobnym czy małym, ziarnistym, ale na jej łamliwość, kruchość i delikatność. Niektórzy tak tłumaczą te przymiotniki czy te określenia, które się pojawiają w opisie manny, czyli jako przede wszystkim jako coś łamliwego, kruchego i delikatnego. I to jeszcze bardziej upodabnia mannę do Eucharystii, chleba również danego z nieba, który jest delikatny i kruchy. Doświadczamy tego niewątpliwie przyjmując Komunię Świętą za każdym razem. Manna staje się tutaj zatem typem Eucharystii. Wszechmogący i potężny Bóg wybrał sobie na mieszkanie bardzo kruchą i łamliwą substancję, którą bardzo łatwo wzgardzić. Ta jej kruchość nie oznacza tylko tej cechy fizycznej, że ona się po prostu kruszy, tak jak kruszą się też zakonsekrowane komunikanty. Ale ta kruchość oznacza dla nas taką mizerną postać, że Bóg naprawdę na to mieszkanie wybiera coś, czym bardzo łatwo wzgardzić. Kiedy masz do wyboru taki właśnie przaśny, niewypieczony chleb, do tego jeszcze w postaci opłatka, jak to mamy dzisiaj, a obok masz jakiś świeżutki, zakwaszony chleb, nie wiem, jeszcze z jakimiś ziarnami, czy z jakimiś, nie wiem, przyprawami, którymi lubisz, no to zawsze ten pokarm, ta manna, ten pokarm duchowy jest na straconej pozycji. Dlatego Żydzi w Księdze Liczb 21:5 powiedzą, uprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny. I nam też bardzo szybko nudzi się Eucharystia. My też ją uważamy za pokarm mizerny. Co to znaczy? Za niewystarczający do przejścia pustyni, jaką jest nasze życie. Wierzymy, że Jezus jest obecny w Eucharystii, mamy do niej jakiś wewnętrzny szacunek, ale w gruncie rzeczy trzeba się przyznać, że potrzebujemy bardzo często bardziej konkretnych rozwiązań na nasze kryzysy, na nasze problemy, na nasze choroby, na nasze życie po prostu, konkretniejszych niż sakramenty, Słowo Boże, Boże natchnienia, Boże prowadzenie. Eucharystia jest w tym względzie bardzo podobna do manny, a z drugiej strony nie przestaje być chlebem z nieba. To w nim Bóg upatrzył sobie ratunek dla ludzi. O ile może naturalnie wyjaśnić plagi egipskie czy cud przepiórek, o tyle trudno takie wytłumaczenie znaleźć dla manny. W Księdze Liczb porównuje się ją do bdelium, czyli do takiej aromatycznej, żółtawej, przezroczystej żywicy drzewa rosnącego w południowej Arabii, także na Półwyspie Synaj. Trochę przypomina ona pewną substancję wydzielaną przez insekty, unoszoną wiatrem, którą zbierają Beduini, taką słodkawą substancję, w której niektórzy widzą jakieś naturalne wytłumaczenie manny. ale jej właściwości, ilość, długość pojawiania się zupełnie nie pasują w całości do opisu manny. Więc manna pozostaje cały czas takim pokarmem tajemniczym, niewytłumaczalnym zjawiskiem, osnutym pewnym woalem tajemniczości, w którym Pan Bóg postanowił ukryć właśnie tajemnicę swojej troski o naród wybrany, czyli też o nas, o ten nowy naród wybrany, jakim jest Kościół, tajemnicę Eucharystii, która ma nam wystarczyć, ma być tym pokarmem naprawdę wystarczającym, chociaż po ludzku mizernym, do tego, żeby przejść tę pustynię, jaką jest nasze życie, czyli przejść to życie z doświadczeniem sensu życia, z pewnym pokojem, radością, do ziemi obiecanej, którą dla nas jest zmartwychwstanie.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, to mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
List do Efezjan, w przeciwieństwie na przykład do pierwszego listu do Koryntian, nie jest listem napisanym do wspólnoty z powodu jakichś problemów, jakie się w niej pojawiają. Tak było na przykład właśnie w przypadku pierwszego listu do Koryntian. List do Efezjan jest listem parenetycznym, czyli zawierającym liczne wskazania, pouczenia skierowane do ugruntowanej w wierze gminy. Zatem możemy ten list czytać dzisiaj jako szczególnie adresowany do ludzi ugruntowanych w wierze. Jeżeli ktoś uważa siebie za taką osobę, to można powiedzieć, że jest szczególnym adresatem tego listu i tego dzisiejszego drugiego czytania. Takie ugruntowanie może często zaowocować fałszywym poczuciem, że już jestem porządnym chrześcijaninem, że już spotkałem i znam Boga, postępuję lepiej od innych. Chrześcijanin w dzisiejszym czytaniu jest opisany jako ktoś, kto nauczył się Chrystusa. Można powiedzieć, że jest to swoista definicja chrześcijanina. Ktoś, kto nauczył się Chrystusa, czyli ktoś, kto posiada pewną wiedzę o Nim. Nie chodzi tu oczywiście o wiedzę encyklopedyczną, o jakąś wiedzę na temat życiorysu Jezusa czy historii Jego życia. Ta wiedza to przede wszystkim doświadczenie Jego żywej obecności w życiu, we własnej historii. Ta wiedza to przesłanie Ewangelii, które wiąże się z określonym sposobem życia. Paweł antagonizuje tutaj dwie wizje życia. Pojawiają się dwa przeciwstawne pojęcia: poznanie Chrystusa i próżne myślenie, lub poprzedni sposób życia i dawny człowiek, które opisują właśnie to przeciwstawne jakby stanowisko do poznania Chrystusa. I w tym fragmencie słyszymy cały czas o potrzebie porzucenia tego dawnego człowieka, tego poprzedniego sposobu życia, tego próżnego myślenia. I słyszymy też o potrzebie przyobleczenia się w człowieka nowego. I kiedy zestawimy ze sobą te dwa przykazania, porzucić dawnego człowieka i przyoblec się w człowieka nowego, to zobaczymy, że jest to wyraźna analogia chrzcielna. Ponieważ w liturgii Chrztu Świętego od pierwszych wieków bardzo ważnym elementem liturgii było otrzymanie białej szaty. Ale zanim otrzymano białą szatę, katechumeni, czyli dorośli kandydaci do chrztu, musieli najpierw zwlec z siebie stare szaty. Chrzczono najczęściej w sadzawkach chrzcielnych przez zanurzenie i zanim katechumen zszedł do tej sadzawki, aby przyjąć sakrament chrztu, najpierw musiał w specjalnie do tego przygotowanej przebieralni rozebrać się z szat starych, a zostało w jakiejś tam prawdopodobnie przepasce, w której schodził do sadzawki chrzcielnej. I to rozbieranie się przed zejściem do samego chrztu nie miało tylko takiego waloru praktycznego, że oczywiście trzeba było zdjąć wierzchne szaty, żeby nie pozostało one mokre, ale miało przede wszystkim znaczenie symboliczne, bardzo mocno teologiczne, że ktoś, kto wchodzi w wody chrzcielne, ktoś, kto decyduje się na życie z Jezusem Chrystusem, musi zostawić życie stare, musi zwlec z siebie właśnie tego starego człowieka, który cechuje się tym próżnym myśleniem. Jeżeli chce poznać Chrystusa, o czym mówi dzisiaj święty Paweł, musi porzucić tego człowieka, który jest związany z pustką, marnością, z bezowocnością dotychczasowego życia. I to oznaczało również zwleczenie tych starych szat. I potem, kiedy wchodził do sadzawki chrzcielnej, kiedy wcześniej wyznawał wiarę, wyrzekał się szatana, często towarzyszył temu ryt, że katechumen odwracał się ku zachodowi, czyli ku stronie, która w symbolice chrześcijańskiej jest stroną, gdzie mieszka zły duch. Wyrzekał się szatana właśnie zwrócony ku zachodowi, często spluwał nawet ku zachodowi, odwracał się do sadzawki chrzcielnej, czyli ku wschodowi, ku Chrystusowi, którego Ewangelia nazywa wschodzącym słońcem, i schodził po stopniach do sadzawki, przyjmował chrzest w imię Trójcy Świętej przez zanurzenie i wychodził właśnie ku wschodowi i po wyjściu z sadzawki również wchodził do przebieralni, gdzie prawdopodobnie trochę osuszał się, wycierał i otrzymywał nową szatę, która była szatą białą. Tą szatę, którą my również otrzymujemy, chociaż w bardzo znikomej postaci, mocno niestety zredukowanej w liturgii chrztu, kiedy byliśmy chrzczeni jako dzieci, czy kiedy chrzcimy swoje dzieci. I to oznacza ta biała szata. Zobaczmy, że kiedy chrzcimy dzisiaj małe dzieci, ten znak w ogóle do nas nic nie mówi. Dzieci są przyniesione w becikach, pięknie ubrane, na biało. Już przychodzą białe, już przychodzą naznaczone tą szatą czystości. Potem dostają tylko symboliczną taką chusteczkę, która ma przypominać tą szatę chrzcielną. Ale kiedy chrzczono dorosłego, On przychodził w zwykłym ubraniu, tym ubraniu, w którym przeżywał to swoje stare życie. Zostawiał je, zwlekał je i dostawał w to miejsce szatę nową, szatę nowego życia w Chrystusie, nowej godności chrześcijańskiej, szatę białą, o której czytamy też w Apokalipsie, o tym tłumie 144 tysięcy opieczętowanych, który jest ubrany w białe szaty, który ma w swoich dłoniach palmy i śpiewa cześć pochwalną ku czci baranka. To jest znak ludzi zbawionych. Szata biała jest tym odzieniem ludzi zbawionych, ludzi, którzy wybrali życie z Chrystusem. Ten znak chrzcielny, jak i też to słowo z listu do Efezjan, pokazuje nam dzisiaj, co to znaczy być chrześcijaninem. To znaczy wybrać pomiędzy próżnym myśleniem, pomiędzy dawnym sposobem życia, pomiędzy tym starym człowiekiem, starym ja, a Jezusem Chrystusem, a poznaniem Chrystusa, a nauczeniem się Chrystusa, jak mówi dzisiaj święty Paweł. I mimo, że byliśmy ochrzczeni wiele lat temu, ten wybór, tego wyboru możemy dokonywać każdego dnia. I do tego wyboru, którego być może zabrakło w dniu naszego chrztu, zaprasza nas dzisiaj Chrystus przez słowa świętego Pawła.
Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Thank you.
dzisiejsza Ewangelia to fragment wielkiej mowy eucharystycznej Jezusa wygłoszonej w synagodze w Kafarnaum bezpośrednio po cudzie rozmnożenia chleba i ukazaniu się uczniom Jezusa kroczącego po jeziorze. Werset 23 opisuje, że od Tyberiady do miejsca rozmnożenia chleba przypłynęły inne łodzie. To znaczy, że wiadomość o cudzie szybko się rozniosła i sprawiła wielkie poruszenie w okolicy. Jezus tymczasem przybył do Kafarnaum i zajął się głoszeniem w synagodze. Ludzie zafascynowani cudem rozmnożenia chleba szukają Jezusa. Kiedy go znajdują, Jezus zamiast się cieszyć z popularności, wytyka im pewien błąd. Oni nie szukają go ze względu na niego samego. Nie szukają go nawet ze względu na znaki, czyli że przez cuda zobaczyli w nim samego Boga. To nie był powód, dla którego ludzie szukali Jezusa, ale szukają go, bo jedli chleb do syta. Cud rozmnożenia tym różnił się od innych cudów, że w przypadku większości z nich ludzie byli tylko ich obserwatorami. To kogoś innego Jezus wskrzeszał czy uzdrawiał. A tym razem nie tylko cud widzieli, ale też mogli doświadczyć jego skutków. Po prostu jedli ten chleb, który został rozmnożony, który był efektem cudu. Można powiedzieć, że w ustach poczuli smak cudu. Jezus zachęca, aby zabiegali, po grecku ergazomai, czyli inaczej mówiąc pracowali, byli aktywni w zdobywaniu, dążyli do zdobycia pokarmu, nie takiego zwykłego, o jakim myśleli, tylko pokarmu, który trwa na życie wieczne. Ten wysiłek intensywny, który podkreśla greckie ergazomai, ma być skumulowany, zogniskowany na tym chlebie, na tym pokarmie, który daje życie wieczne. Eucharystia, o której tu mowa, jest z jednej strony jak manna, o której mówiliśmy w przypadku Księgi Wyjścia, chlebem z nieba, ale też chlebem, o który trzeba zabiegać, ergazomai. To aktywne zabieganie nie wynika z tego, że Bóg ten chleb ukrywa, że on jest jakiś niedostępny, że jest dostępny tylko nielicznym. Ten chleb, jakim jest Eucharystia, jest ogólnie dostępny, ale jego kruchość, jego znikomość, to, że jest podobny do manny, nie tylko dosłownie, jako substancja, ale również to, że jest takim znikomym w naszej mentalności, że jest niepozorny, że zabiegamy o mnóstwo spraw, ale właśnie nie o to, nie o ten pokarm. Eucharystia jest cały czas pokarmem mizernym, to znaczy mniej ważnym od pracy, mniej ważnym od wakacji, mniej ważnym od świętego spokoju, mniej ważnym od rozrywki, mniej ważnym od zwykłego pokarmu, o który nie tylko codziennie zabiegamy, ale staramy się, żeby był coraz bardziej smaczny, wykwintniejszy i tak dalej. Jezus chce, żebyśmy z taką intensywnością podkreśloną przez to grecki ergazomai zabiegali właśnie o ten chleb, który jest nam dany na życie wieczne. Ludzie pytają, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Rozmówcy Jezusa, będąc takimi właśnie ludźmi jak my, pytają, co mają robić, skoro już dociera do ich umysłu, zabieganie o ten pokarm doczesny nie jest dziełem Bożym. Już widzą, że Jezusowi chodzi o coś więcej. Co mamy zatem czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Czyli już w pytaniu jest zawarte pragnienie pełnienia woli Bożej. Co jest tym dziełem Bożym, tym zabieganiem o chleb z nieba? Jest nim wiara. To jest zasadnicza czynność człowieka. Mam podchodzić z wiarą do faktu, że na pustyni mojego życia rozmnożenie chleba zresztą miało miejsce na pustkowiu. Może nie na pustyni Synaj, ale było to również pustkowie i tu też jest bardzo mocne nawiązanie do tej historii z Księgi Wyjścia. Mam podchodzić z wiarą właśnie do faktu, że na tej pustyni Bóg nie pozwoli, abym zginął. On sam się zatroszczy o ten pokarm, który mi jest potrzebny teraz i tutaj. W znaczeniu węższym tym pokarmem jest Eucharystia, ale w znaczeniu szerszym jest nim wszystko to, co pochodzi od Boga, i co mi daje życie, abym wytrwał w tej wędrówce z Egiptu, czyli z mojej krainy grzechu, z tego starego człowieka, o którym też wspominał święty Paweł w drugim czytaniu, do ziemi obiecanej, czyli do miejsca, które Bóg mi przygotował, do momentu, kiedy On spełnił swoje obietnice. Żeby do tego momentu dotrwać, potrzebny mi jest pokarm. Moja aktywność ma polegać na jednym, na wierze, że ten Jego pokarm po pierwsze będzie mi dany, a po drugie, że on wystarczy, że nie będę musiał dojadać, w cudzysłowie, zabiegając samo więcej. My często tak mówimy, że no wierzę w Boga, ale o pieniądze, o to, o szczęście, nie wiem, o jakąś dobrą sytuację, dobry klimat w rodzinie, muszę zadbać sam. Ograniczamy w pewnym sensie wszechmoc Boga, w naszej mentalności przynajmniej. Wierząc w Niego jednocześnie nie dowierzamy. I efekt tego jest taki, że zabiegamy, ale nie o ten pokarm, który daje życie wieczne, ale o ten pokarm, który sobie sami jakoś zaplanowaliśmy, który uważamy za bardziej potrzebny niż Eucharystia, niż sam Jezus Chrystus. Słuchacze Jezusa żądają znaku. Chcą tak jak ich ojcowie na pustyni coś widzieć, chociaż przecież dopiero widzieli cud. Czują, że chodzi o jeszcze inny pokarm niż ten, który przed chwilą jedli, czyli o jeszcze coś innego, jeszcze coś większego niż ten rozmnożony cudownie chleb. Zatem coraz bardziej dojrzewają do przyjęcia tego chleba, który ostatecznie chce im dać Jezus. Podkreśla to ich pełne zaangażowanie, wołanie: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. I wtedy Jezus może już odkryć zupełnie karty i proklamować uroczyście i otwarcie dobrą nowinę. Ja jestem chlebem życia. To ja jestem tym chlebem, tym pokarmem, który ma wam wystarczyć w tej pielgrzymce waszego życia, na tej pustyni waszego życia. To określenie ja jestem chlebem życia jest niezwykle ważne. Ono należy do 7 tytułów, jakimi w Ewangelii świętego Jana Jezus określa samego siebie. W 8 rozdziale Jezus nazywa siebie światłość świata, w 10 brama owiec, również w 10 dobry pasterz, w 11 zmartwychwstanie i życie, w 14 droga, prawda i życie i w 15 krzew winny. I w tej grupie znajduje się również to określenie z 6 rozdziału: ja jestem chlebem życia. Jezus sam siebie tak określa. Podaje w pewnym sensie swoje imię, podobnie jak Bóg Mojżeszowi w krzewie gorejącym, tuż przed tą podróżą Izraela przez pustynię. W imieniu, jak wiemy, ukryta jest tożsamość. Jezus jest chlebem życia. Ego eimi hoartos tes zoes. Tam pojawia się greckie słowo zoe, życie jako zoe, a nie bios. To znaczy, że kto chce mieć życie prawdziwe, które Biblia określa terminem zoe, a nie tylko życie fizyczne, które jest określane najczęściej terminem bios, musi karmić się Nim samym, Jezusem Chrystusem, który jest chlebem życia, hoartos tes zoes, chleb tego życia prawdziwego. Jezus jest pokarmem w sensie ścisłym w Eucharystii, ale w sensie szerszym jest również pokarmem zawsze wtedy, kiedy do Niego przychodzimy, kiedy uciekamy się do Niego w naszych problemach, kiedy pytamy Go o zdanie, kiedy szukamy Go w Jego Słowie, kiedy traktujemy Go poważnie, wtedy nas karmi, wtedy nas syci, wtedy sprawia, że nasze życie przestaje być tylko tym biosem, tym życiem zwykłym, fizycznym, polegającym na, nie wiem, zjadaniu pokarmu, zarabianiu ten pokarm i znowu go zjadaniu, zabieganiu ergadzomaj o te czynności potrzebne, ale tylko i wyłącznie przyziemne, i staje się tym życiem zoe, życiem o większej wartości, życiem wiecznym, którego możemy doświadczać już teraz, czyli życiem jeszcze w ludzkim ciele, jeszcze z ludzkimi problemami, ale z silnym, mocnym, namacalnym doświadczeniem Bożej obecności i Bożego działania w naszym życiu, w naszej historii. Jezus przypomni o tym w 7 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, kiedy powie: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I to jest rozwiązanie na pragnienia, na głód, który czasami nam się doskwiera, kiedy czegoś nam brakuje. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się na spotkanie z Bożym Słowem, które w liturgii Kościoła usłyszymy w najbliższą niedzielę, 18. niedzielę zwykłą, drogami Bożego Słowa. Dzisiaj w naszej audycji prowadzi nas ksiądz dr Michał Zybała, biblista, koordynator do spraw nowej ewangelizacji w archidiecezji lubelskiej. Oczywiście zapraszamy Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do wspólnej medytacji, refleksji, dzielenia się usłyszanym Bożym Słowem. Zwracamy się także z gorącym apelem, aby nasze wypowiedzi, treści i przemyślenia dotyczyły konkretnie zastawionego stołu Słowa Bożego, a zatem odnosimy się do Księgi Wyjścia, to pierwsze czytanie, także do fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan i do Ewangelii z kart według świętego Jana. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Oraz dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Mówi Anna z Warszawy.
Witamy serdecznie Panią, prosimy bardzo.
Chciałabym podziękować, że ksiądz profesor powiedział o tej kruchości tego chleba, o tej mannie, która tak tą kruchość chleba przypominała. Ja tak się zastanawiam, patrząc na ekran telewizyjny, patrząc na hostię. Jaka moc płynie z tej hostii? No taka właśnie kruszyna, bo przecież będąc na zaspie, to właśnie ksiądz dzielił jeszcze hostię na kawałeczki. I pamiętam to wielkie przeżycie wtedy, że tą kruszynę ciała pańskiego dostałem. Także bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, za to podkreślenie o tej właśnie kruchości. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, księże Michale.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo za ten głos. W sumie nie było pytania, było pewne dzielenie. Natomiast rzeczywiście naturą też w liturgii, naturą Eucharystii jest łamanie. Pierwsza nazwa Eucharystii, też biblijna, to jest łamanie chleba. Trochę to zatraciliśmy dzisiaj, ponieważ chleb konsekrujemy już gotowy w postaci komunikantów, ale to łamanie i ta kruchość, na którą Pani też zwróciła uwagę, jest bardzo ważnym znakiem w liturgii, którego dzisiaj nie widać, ponieważ to łamanie jest tylko symboliczne. Kapłan łamie małą hostię raz, a w kościele pierwotnym to łamanie trwało bardzo długo, żeby taką małą, kruchą cząstkę rzeczywiście rozdzielić dla każdego. I wtedy ten znak nas też katechizował, coś do nas mówił. Myślę, że wiele więcej może nawet z tej Eucharystii rozumieliśmy kiedyś niż może dzisiaj. Dziękuję za telefon jeszcze raz.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus, my zawsze dziewicą.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Andrzej dziewczyny Sandomierskiej, który chciałem zaczytania przeodziany jest białą szatą, żeby iść do spowiedzi świętej, żeby się wyspowiadać, aby te kruszyny chleba wziąć, przyjąć, bo w łamaniu chleba Pana się szuka w mszy świętej, nie powinno tam święte nas nudzić, aby ta łaska i pokój na nas zawsze spoczywała. Wiele widzę, że odchodzi obojętności od modlitwy, od komunii świętej, bo to po prostu mi da zauważyć, aby ta miłość i wiara nasza i potęga, aby nas mocno wzmacniała. Niech będzie pochodzący wszyscy my za to dziewica.
Teraz i zawsze, księże Michale, proszę bardzo.
Dziękuję też za głos kolejny. Myślę, że znowu odnosimy się do tego znaku kruchości, łamania i myślę, że jest to nie tylko jakimś znakiem tej kruchej materii, której się Bóg ukrywa, ale także kruchość naszej wiary. Także też Pismo Święte mówi, ten, który jest mocny, niech baczy, żeby nie upadł. Także o tym trzeba pamiętać. Dziękuję jeszcze raz. Szczęść Boże.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Księże doktorze, szczególny Bóg zapłać za to, że rozjaśnił mi ksiądz wiele wątków. Ja tego w ogóle nie znałem. Przecież już sporo na tym świecie żyję, ale wciąż się czegoś uczę. Moja refleksja jest taka, że na początku Księgi Wyjścia ona pokazuje nam krótkowzroczność i niewdzięczność ludzkiej natury, która taka no niestety jest. Oczywiście w relacji z Panem Bogiem. Dlatego, bo krótka jest ludzka pamięć w obliczu tego wszelkiego dobra, które człowiek od Boga otrzymuje. Pan Bóg tutaj jakby pokazał temu ludowi, że pokonał wszystkie trudy związane z uwolnieniem, z niewoli. I takie się tutaj, powiedzmy, kiedyś słowo pojawiło na mojej drodze, że tak łatwo się opuszcza, trudno opuszcza się ten Egipt, ale tak łatwo się do niego powraca. Ale Pan Bóg niezależnie od tego cały czas troszczy się o człowieka i wciąż przekazuje słowa nadziei i uwiarygadnia konkretnymi zdarzeniami. I hojność Boga jest dla ludzkiej natury niepojęta, bo człowiek inaczej reaguje. Bóg nie tylko zaradza bieżącej potrzebie, ale jednocześnie zapowiada słowa nadziei. Zapowiada pokarm wieczny, czyli ten chleb powszedni, czyli ten, który zasyci głód człowieka czyli po wszystkie dni, pokarmu, który pomaga poznawać Pana Boga nie według ciała, ale według ducha, czyli czegoś, co ma znaczenie nieprzemijające, jest niezniszczalne. Natomiast stan sytości we wszelkie dobra materialne powoduje stan zaślepienia człowieka w sferze duchowej. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie. Prosimy bardzo.
No, oczywiście całe opowiadanie o wyjściu jest ważne nie tylko dla Żydów, nie tylko tą dobrą nowiną narodu wybranego, ale jest niesamowicie ważne dla nas, ponieważ ono mówi, ono pokazuje nasze życie. Bardzo prostą rzecz. Pierwszą taką, że Bóg się troszczy o nas, chociażby ta manna, przepiórki, wiele innych sytuacji. Z całej tej narracji o pustyni, o przejściu przez morze, o tym mówi. A druga ważna rzecz, to na co Pan zwrócił uwagę, że ta pokusa powrotu do Egiptu cały czas w nas jest. Jeżeli prześledzimy całe to opowiadanie o wyjściu z Egiptu, to zobaczymy, że ta pokusa wiele razy wraca do narodu wybranego. To nie jest tak, że została ona pokonana raz przez podarowanie manny na przykład, ale ona powraca wiele razy i taka jest też nasza natura, że ta pokusa powrotu do starego życia będzie wracać w nas, pewnie do śmierci.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, dziękuję serdecznie za...
Kogo witamy i skąd telefon?
Krzysztof z Podgórza.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
Dziękuję bardzo księdzu doktorowi za ten wykład, taki dość dogłębny, i Stary Testament, i Nowy. Tam była mowa też o tej kruchości. Rzeczywiście tak podchodzimy tak naprawdę, tak jak było powiedziane, że tak mało doceniamy go. Ale z drugiej strony tak też myślę o tej kruchości, gdyby go przyjmujemy, tego Pana Jezusa, przyjmujemy w tych komunikantach właściwie w Hostii Świętej, która ona się raz bardzo tak kruszy i nieraz tak serce boli, że nie zawsze przy kapłanie jest ministrem, który oczywiście tam podkłada to patelę okruszyny leco i to mało jakoś jest tak uszanowania. Ja myślę, że po prostu i z wiernych i może i od kapłanów, żeby to zwrócić uwagę, że żeby tych ministrantów było więcej, żebyśmy mogli te bardziej Pana Jezusa uszanować swoją miłością, bo nieraz uważam, ten pośpiech nieraz jest tak niepotrzebny, że nieraz kapłani rozdają gdzieś ponad głowami, a to przecież sypie się to. Sam byłem kiedyś ministrantem i kilka osób było tylko do Komunii Świętej, a kapłan brał tą patenę. I rzeczywiście te białe cząsteczki, okruchy, tam całe jest Pan Jezus. Zawsze to zbierał. I ja myślę, że to jest trochę, tu mamy tu zaniedbania. I tu taki mój taki głos, taki oddolny. Ja bym można było w tej sprawie coś uczynić. Bóg zapłać wielki i z Bogiem. Ale Maria.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże Michale.
No ma Pan świętą rację co do tego szacunku do Eucharystii. Oczywiście do tego pośpiechu w liturgii, który jest zupełnie niepotrzebny. Ale wracając do czytań dzisiejszych, tego słowa, w nim się kryje bardzo ważna wiadomość dla nas, może nawet szokująca, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają taką szczególny szacunek do Najświętszego Sakramentu, tak jak tutaj nasz słuchacz. Mianowicie, że Bóg się ukrył właśnie w takiej materii. Gdyby Bóg się chciał ukryć w jakiejś materii, która się nie kruszy, która, nie wiem, jest bezpieczniejsza, jeżeli tak można powiedzieć, to by to zrobił. I dlatego to słowo o tej kruchości też nam pokazuje, że taki był zamysł Boga, taki był jego cel. Dlaczego taki, a nie inny? Oczywiście może nie po to, żebyśmy specjalnie kruszyli, prawda, ale trzeba czytać to słowo po prostu. Trzeba je medytować, skrutować. Co ta kruchość dla nas ma znaczyć dzisiaj? I też do końca się bardzo też pewnie gorszyć, bo to, że się tą cząstkę Eucharystii uroni, nie zawsze też wynika z pośpiechu. Wynika po prostu z tej kruchości. I tak było od początku wieku. I Pan Bóg właśnie takie mieszkanie sobie wymyślił. Dlaczego? Stawiam trzy kropeczki i myślę, że to jest do osobistej już medytacji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Renata ze Śląska. Proszę księdza, ja też poznałam Jezusa Chrystusa przez komunię z tym, że nie widziałam Jezusa Chrystusa w hostii, ale w tym samym dniu, kiedy prosiłam o zbawienie, pochylił się nade mną. I ja go nie widzę w hostii, ale go wyczuwam w duchu. Na przykład zadaję pytanie, potem nasłuchuję długo na odpowiedź. Ale jeszcze coś chcę powiedzieć. Bardzo mi się podobało, kiedy ojciec Dariusz kiedyś w południowej medytacji powiedział: Jezusa trzeba zjeść. I wiem, że nie chodziło o kanibalizm, ale o to napełnienie się Duchem Świętym, o to poznanie osobowe Jezusa i Jego nauki, bo On jest tym chlebem życia wiecznego. I bez tego poznania, proszę księdza, kocha się Boga, ale ludzi się nienawidzi. Dopiero kiedy się pozna Chrystusa, człowiek uczy się kochać drugiego człowieka i tej sprawiedliwości. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo.
No, dziękuję też oczywiście za ten głos kolejny. Też ma pani oczywiście rację, że wiara musi się przekładać na nasze uczynki. Ale nie do końca zależy to od nas. To znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś postanowi, to zrobię. Ale rzeczywiście przyjmowanie Jezusa z wiarą w Eucharystii, która mimo wszystko smakuje jak chleb, wygląda jak chleb, skrucha jak chleb. Większość z nas nie ma żadnych mistycznych doświadczeń w czasie przyjmowania takiej codziennej czy coniedzielnej Komunii Świętej. No to dzisiejsze słowo, czy słowo tej najbliższej niedzieli nam przekazuje taką wiarę, że mimo to mamy się tym karmić. Właśnie po to, żeby ta moc Jezusa, która jest obecna w tej Eucharystii, w tym chlebie, w nas zadziałała. I wtedy, kiedy pojawia się w naszym życiu taki efekt, o którym Pani mówi, że ja zaczynam kochać bliźniego, kochać swoich nieprzyjaciół, przebaczać jakiemuś wrogowi, darować dług komuś. Tak naprawdę nie ja to robię, tylko robi to Jezus Chrystus we mnie. Właśnie ten, którego przyjmowałem. A robi to dlatego, że go przyjmowałem przez ileś tam lat. Od pierwszej komunii, że słucham Jego słowa. Także tak naprawdę to są Jego dzieła w nas.
Prosimy bardzo, Radio
tak,
Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Anna Gniezno.
Witam.
Serdeczny Bóg zapłać księdzu doktorowi za tę wspaniałą analizę tych czytań. Zwłaszcza to właśnie filologiczna analiza. Ja tak się interesuję tą filologią biblijną, zwłaszcza, bo rzeczywiście tłumaczenie dosłowne tu akurat greki i słów pewnych bardzo dużo wyjaśnia użycie w danym kontekście, czy powiedzmy te dwa znaczenia życia. I jeszcze bardzo też dziękuję, to takie odkrycie dla mnie, zebranie tych siedmiu to u świętego Jana w tych rozdziałach, tak, w Ewangelii, siedem jakby imion Pana Jezusa, których On sam się nazwał. Jeśli można, czy ksiądz doktor byłby tak uprzejmie powtórzył te rozdziały, ja sobie wynotuję i ewentualnie, przepraszam, że może... I potem jeszcze mam taką, ja nie wiem, może pytanie czy uwagę, bo przecież zbliża się kongres eucharystyczny w Budapeszcie we wrześniu, bo mówimy dzisiaj o Eucharystii. I moje pytanie, czy on jest jakoś tematycznie ukierunkowany? Ja poza tym troszeczkę mam takie mieszane uczucia i taki trochę, niestety to się zbiega zakończenie z 12 września z beatyfikacją naszego prymasa tysiąclecia. Przecież Ojciec Święty przyjeżdża do Budapesztu na Słowację i to tak, no właśnie, co wybrać. Pozdrawiam serdecznie, Bóg zapłać z Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, bardzo proszę, księże doktorze.
Więc muszę Panią zmartwić, bo jeżeli chodzi o kongres eucharystyczny, to się nie wypowiem, ponieważ to jakby nie moje działka do końca. Nie czuję się jakoś, nie wiem, uprawniony do odpowiedzi na to pytanie w tym kontekście. Jeśli chodzi o te tytuły, którym Jezus nazywa sam siebie, też w tym momencie nie pomogę, ponieważ nie mam tych tekstów przed sobą. Niestety jestem na wyjeździe, może nawet słuchać trochę szum gdzieś z oddali, bo jestem w drodze i po prostu zatrzymałem się, żeby odebrać telefon. I trudno mi w tej chwili tak naprawdę te sigla podać, ale myślę, że wyszukiwarka internetowa.
Tak, ale nawet nasza cała audycja, księże Michale, na portalu Radia Maryja zawsze oczywiście zamieszczamy nasze audycje do odsłuchania. Powtórzenie tej audycji w niedzielę, także w ramach katechezy o 8:20, więc można albo posłuchać raz jeszcze w Radiu Maryja, albo skorzystać z portalu internetowego, gdzie w całości ją zamieszczamy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Gabriela z Chrzejcie Cerkwi Łódzkiej. Ja chciałam się zapytać księdza profesora właśnie w kontekście tego nazywania się Jezusa wodą żywą, bo jest to właśnie nawiązanie do tego święta Szałasów i oni tam mieli taki obrzęd czerpania wody właśnie. I na czym ten obrzęd polegał? Jak to się symbolicznie wiąże właśnie z chrześcijaństwem, bo nic w internecie nie mogę znaleźć na temat tego obrzędu wody, obrzęd czerpania wody. Na czym on polegał? To tyle.
Dziękujemy pani Gabrielu. Proszę bardzo.
Tak. Ten obrzęd należał do święta Sukot, czyli święta namiotów. Święta oczywiście na pamiątkę wyjścia z Egiptu, gdzie Żydzi mieszkali pod namiotami i to święto trwało 7 dni, także trudno w tej chwili w krótkiej odpowiedzi całe to święto pisać, ale jeżeli chodzi o sam obrzęd czerpania wody, on był związany w ogóle z modlitwą o deszcz. Także to czerpanie wody dla Żydów przede wszystkim oznaczało modlitwę o deszcz, ponieważ w Jerozolimie nie było źródeł. Jedynym źródłem Gichon było źródło, które leżało poza murami Jerozolimy, żeby wodę z tego źródła wyprowadzić wyżej. Tam potem zrobiono taki system cały kanalizacyjny. Więc mówiąc krótko, Jerozolima, można powiedzieć, jest miastem bez wody. Leży na wysokości 800 metrów nad poziomem morza i w czasie święta Sukot urządzano taką wielką, radosną procesję po wodę. Szło się właśnie do Sezarki Siloe, prawdopodobnie do której dostarczano tą wodę tymi kanałami właśnie gdzieś do Gichon. Ludzie czerpali tą wodę, kapłani Lewici czerpali tę wodę uroczyście wśród śpiewów, tańców. Był to bardzo radosny pochód. Mieli w ręku tak zwane gałązki lulawu, czyli takie coś a la nasze palemki, można powiedzieć. Takie witki związane, złożone z trzech różnych drzew. Wszystko miało oczywiście swoją symbolikę. I szli z tą wodą do świątyni jerozolimskiej i kapłani tam tą wodą obmywali ołtarz jako znak oczyszczenia. Ołtarz oczywiście, gdzie składano mnóstwo ofiar, był cały, można powiedzieć, zatopiony we krwi i miało to czynność oczywiście kultyczną, ale również taką zwykłą higieniczną, można powiedzieć. Ta krew z tą wodą była sprowadzana kanalikami na zewnątrz. Te kanały są dzisiaj już odkrywane przez archeologów, także to wszystko jest też potwierdzone jakoś tam w archeologii. Więc znaczenie zasadniczo tej wody, tej czerpania tej wody, tej całej procesji, to była modlitwa o deszcz. Zasadniczo tyle. To był ten pierwsze znaczenie dla Żydów. I właśnie na tle tego wydarzenia Jezus wypowiada w 7 rozdziale Ewangelii Świętego Jana te słowa o wodzie żywej, o Duchu Świętym, który ma popłynąć z naszego wnętrza i tak dalej, i tak dalej. Więc ten obrzęd jest właśnie tłem dla tych słów.
Księże Michale, nasza dzisiejsza audycja Szukając Słowa Bożego powoli dobiega końca. Bardzo gorąco dziękujemy za poprowadzenie nas w naszej refleksji, medytacji drogami Bożego Słowa. Życzmy sobie owocnego przeżycia najbliższej niedzieli, gdzie rzeczywiście te treści niech poruszają nasze serca. Bardzo serdecznie dziękuję, gorąco pozdrawiam i życzę bezpiecznego dotarcia do celu.
Ja również dziękuję wszystkim ojcu i wszystkim słuchaczom za wspólną medytację i życzę dobrej niedzieli, dobrego zasłuchania Słowo Boże w tej najbliższej liturgii. Szczęść Boże. Wszystkim.
Szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, drogami Bożego Słowa prowadził nas ksiądz dr Michał Zybała, biblista, koordynator do spraw nowej ewangelizacji w archidiecezji lubelskiej.